Radio Capitao.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Godziny Szumu, audycji prowadzonej w Radiu Kapitał, poświęconej sztuce współczesnej, która powstała we współpracy z magazynem Szum. Przy mikrofonie Karolina Plinta, a ze mną jest Piotr Krajewski, dyrektor Centrum Sztuki WRO, i spotykamy się z okazji otwarcia, inauguracji kolejnej edycji WRO Biennale. Akurat rozmawiamy po jej wczorajszym otwarciu. Ja trochę obserwowałam ją internetowo. A Piotr, może powiesz coś, jak tam wrażenia właśnie z otwarcia pandemicznego?
No, dzień dobry przede wszystkim i tobie, Karolino, i wszystkim słuchaczom Radia Kapitał. No, wczoraj to był niespokojny dzień, ponieważ w ogóle otwarcie Biennale to jest taki niespokojny czas, więc to, jak to się rozwijało, to nas tylko po prostu zaczęło od momentu, w którym już otworzyliśmy pierwsze wystawy, to już nas zaczęło tylko i wyłącznie bardzo cieszyć. Pojawiła się naprawdę spora publiczność, która rosła. Zaczęliśmy od galerii Entropia, potem przeszliśmy przez IP Studio, które jest w takim znanej też we Wrocławiu lokalizacji Rustka 46, gdzie jest sporo różnych inicjatyw. No i potem przeszliśmy do WRO i to się, jak sądzę, bardzo też udało. Udało się zrobić dosyć takie, powiedziałbym, kompaktowe otwarcie online'owe i jednocześnie jakby zrobić to tak, żeby jakby prawdziwe otwarcie nie było podporządkowane transmisji, tylko miało ten charakter realnego spotkania z publicznością, z jakby przyjaciółmi, artystami. No, myślę, że się naprawdę udało, że te prace, które pokazaliśmy, tworzą pewien taki już trójkąt, który pozwala coś powiedzieć o programie Biennale, bo to są, to co zobaczyliśmy w tej chwili, to są właśnie jakby takie trzy propozycje. Ta wystawa Start Reverso, którą otworzyliśmy, to jest taki realny start, się bardzo różni od tych otwarć Biennale poprzednich, gdzie jednak mogliśmy się spotkać, powiedziałbym, w jednym czasie wszyscy artyści pokazać właściwie większość dzieł, które była w programie dotychczasowych Biennale, jakby w jednym momencie, w jednym czasie skonfrontować się jakby tak właśnie intensywnie i z publicznością, i oczywiście z krytyką. No teraz to wygląda inaczej, ale od razu muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest ta wartość, która jakby już widać, że to jest, powiedziałbym, właściwy sposób działania dzisiaj.
No dobrze, a wy właśnie może powiesz nam trochę, naszym czytelnikom, jak wygląda tegoroczna edycja WRO, bo wspomniałeś, że no jakby stara formuła nie może być realizowana ze względu na pandemię. I no teraz to Biennale, ono będzie trwało praktycznie do końca roku.
Tak, ale od razu zacząłbym od tej, bo to powiedziałeś o pandemii. To nie jest tylko pandemia. Myślę, że po Biennale WRO, które to ostatnie to było organizowane w 30-lecie założenia, no jakby jest coś takiego, że chcieliśmy zamknąć tamto 30-lecie, też myśląc o tym, że te takie wydarzenia artystyczne jak WRO, które na dobrą sprawę wzrastało przez cały czas, budując jakby oczywiście z jednej strony swoje znaczenie, ale z drugiej coraz większy zakres, obejmując coraz więcej jakby miejsc, wystaw, zaczęliśmy się zastanawiać, czy jest możliwe takie działanie w obszarze sztuki, w obszarze kultury, które w jakiś sposób weźmie też pod uwagę jakby krytykę ekonomii wzrostu. że ta ekonomia nieustannego wzrostu, ta krytyka, nie może dotyczyć tylko spraw gospodarczych, nie może dotyczyć tylko tego, co widzimy jako negatywny wpływ, nie wiem, konsumpcji, przemysłu, etc., że na dobrą sprawę ta krytyka, którą zresztą jakże wiele dzieł, jakże wielu artystów, jakże wiele wydarzeń wyraża, ta krytyka współczesności, mechanizmów współczesności, ona nie może być tylko deklaratywna, ona musi być również w sposobie organizacji potwierdzana. Ponieważ myślę, że publiczność, a na pewno nasza publiczność, ta publiczność, która jest jakoś bardzo świadoma, ta publiczność, która jest wymagająca i oczekująca, bardzo łatwo, jak sądzę, jest w stanie dzisiaj, a dzisiaj w momencie tego szczególnego jakby wyczulenia na sprawy, no właściwie wszystkie te cienie związane z tym jakby nieustannym rozwojem, który zaczyna być coraz bardziej, coraz większym problemem też dla nas wszystkich, że nasza publiczność też będzie widziała, jeśli my będziemy jakby deklaratywni z jednej strony, a z drugiej będziemy powtarzać na dobrą sprawę, replikować wszystkie te zachowania, które krytykujemy w ekonomii. No więc reverso, ta myśl o takim oscylowaniu, o zerwaniu z tą wizją nieustannego rozwoju, tę wizją budowania znaczenia wyłącznie poprzez rozwój, czy poprzez rozwój ilościowy, jak to zrobić, żeby budować trochę na innych kryteriach i trochę na innych celach się opierając. To pewnie brzmi trochę deklaratywnie, ale staramy się, żeby to miało i sądzę, że to będzie, że to widać. Staramy się, żeby to było wyraźnym też takim, powiedzmy, podskórnym przekazem Biennale. No więc to reverso jest i ta formuła programowa, ona w jakiś sposób oczywiście została potwierdzona bardzo mocno, czy jakby okazało się, że rozwój wydarzeń jakby sprzyja jakby też i szybszej ewolucji tej formuły. Reverso tego właśnie zastanowienia, próba jakby budowania wartości w oparciu znowu o jakby mediację sztuki, o budowaniu, czyli taki program, który też od wielu lat tworzymy, o jakby takim budowaniu sprzyjających kontaktów, czy takich wartościowych kontaktów pomiędzy artystą, dziełem, publicznością, ale też instytucją, która w tym wszystkim bierze udział.
Czyli co, tegoroczne Biennale WRO będzie produkować mniej? Jest nastawione na zmniejszenie produkcji.
Będzie produkować mniej, będzie, no wiesz co, to już od jakiegoś czasu wygląda w ten sposób, że ten, nie wiem, unikanie printu środowiskowego, unikania jakby tego, co się często dzieje, że w jakiś sposób jakby sztuka też zaczyna produkować ślad cyfrowy bardzo, bardzo mocno. No, jest wiele wystaw, które jakby wymagają sporych środków. Nie mówię, że wystawy WRO tych środków nie wymagają, ale na przykład, kiedy zaczęliśmy myśleć o podróżach artystów, o tym, że też artyści coraz bardziej są świadomi tego, że to latanie z jednego końca świata w drugi samolotem, to nie jest tylko szczytna misja, ale to gdzieś tam się też wiąże z takim jednak mimowolnym udziałem w tych antropocenowych mechanizmach, no, które są jakimiś mechanizmami jednak zniszczenia. Więc zaczęliśmy myśleć o tym, w jaki sposób budować ten kontakt, myśląc też o śladzie cyfrowym. I na przykład jest takim działaniem program Reverso Redux, który ma też polegać na tym, że będziemy wiele wydarzeń transmitować pomiędzy dwoma audytoriami w dwóch różnych miejscach. I tu na przykład na takie miejsce, no, takie działanie odbędzie się dzisiaj, czyli dzień po otwarciu Biennale, to jest łączenie z znanym miejscem Hebre w Krakowie, gdzie będzie się odbywał performance Aleksandra Janickiego i będzie zgromadzona niewielka ze względu na limity publiczności, która może być w danym miejscu, ale jednak publiczność, a w sali laboratorium Instytutu Grotowskiego będziemy mieli tę publiczność, która jest we Wrocławiu, także dosyć limitowaną. I działanie Gila Delindro, czyli artysty, którego wielką instalację RON otworzyliśmy wczoraj, to jego działanie będzie też takim dźwiękowym koncertem, performancem, transmitowanym online dla szerokiej publiczności, ale też właśnie dla tej publiczności zgromadzonej w drugim miejscu. W ten sposób w każdym z miejsc publiczność zobaczy, ta publiczność, widzowie zgromadzeni zobaczą jeden performance na żywo, jeden transmitowany. Założyliśmy też, że żeby nie nużyć transmisjami, bo myślę, że to jest też kwestia takiego poważnego zastanowienia, jaka jest nośność transmisji dzisiaj w ogóle, kiedy przez pewien czas byliśmy na dobrą sprawę w, nie wiem, pracy, edukacji, w kontaktach, zapośredniczeni na dobrą sprawę, czy zmuszeni do zapośredniczenia w tej przez sieć komputerową przywykliśmy do pewnych takich, powiedzmy sobie, laptopowych formatów. Tutaj chodzi też i żeby tę komunikację oderwać od tej, powiedzmy sobie, chwilami nawet bardzo uciążliwej estetyki tych właśnie talking heads, które pojawiają się w niewielkich okienkach. Oderwać to, starać się zbudować też jakąś nową skalę, starać się budować jakąś nową skalę tego, co może być przekazem, jego odbiorem. To będzie na pewno działanie, które się będzie rozwijać. Jest oczywiście masę spraw czy kłopotów takich natury, jak to się mówi, technicznej do rozwiązania, bo tutaj internet jest jednak bardzo restrykcyjny, ale staramy się te ograniczenia techniczne w jakiś sposób przechytrzyć, żeby zrobić coś takiego, co nie jest typowym przekazem.
A to ja może podpytam od razu, skoro dotarliśmy do tego tematu online, bo ja na przykład wcale nie czuję się znużona życiem online. I no może też nie uczestniczyłam w nim stuprocentowo i nie byłam na każdej dyskusji online, ale na przykład bardzo sobie cenię możliwość oglądania teatru online, bo to mnie wyzwala z konieczności na przykład jeżdżenia po różnych miastach, żeby oglądać jakieś sztuki. Lubię oglądać wideo artystyczne online. Lubię na przykład takie dobrze zrobione dokumentacje wystaw online'owe, gdzie można po prostu jeszcze raz obejrzeć wystawę, na przykład po już jej jakimś wcześniejszym obejrzeniu. I wydaje mi się, że jest dosyć duży potencjał tego, powiedzmy tego przewartościowania online'owego kultury, które się dopiero zaczęło. I może nie ma, jakby, nie wiem, może to jest dopiero początek, a nie jakieś przesilenie.
O, to na pewno jest początek, ale też i powiedzmy, ustawmy ten początek znowu na jakiejś skali, gdzie będzie tych początków więcej, bo popatrzmy na to, że właściwie artyści są obecni w sieci od z górą 20 lat. Większość z nich była jednak jakimiś takimi, powiedzmy sobie, samotnikami, starającymi się działać w sieci, starającymi się pokazać, że sieć jest wartościowa, starali się działać, opracowując prace, których, powiedzmy sobie, jakby natywnym, czyli tym właściwym środowiskiem, nie była galeria sztuki, nie było miejsce takie, instytucja taka jak teatr, czy taka jak sala koncertowa, tylko zarówno, nie wiem, kompozytorzy, artyści dźwięku, performerzy, artyści software'u szukali tych potencjałów, tych nowych, naprawdę odmiennych potencjałów związanych z siecią komputerową. Takie jednak działania przez długi czas były mało zauważalne przez szerszą publiczność. Logika sieci w jakiś sposób nie sprzyjała im, co jest bardzo w pewnym sensie paradoksalne, że ci, którzy pracowali jakby w tym samym centrum nowych możliwości, zostali na dobrą sprawę, czy stali mimo wszystko trochę z boku tego, powiedzmy sobie, mainstreamowego rozwoju internetu. I rzeczywiście to, co się dzieje, no w jaki sposób, powiedzmy to, dzięki pandemii, to jest, że to jest jednak zwrócenie uwagi nas wszystkich na potencjał i na konieczność uwzględnienia i zwrócenie uwagi na to, co się dzieje. Ale to, w jaki sposób zwróciliśmy uwagę, moim zdaniem jest trochę dalekie od tego, co mogliby sobie wymarzyć artyści, no bo jednak weszliśmy na dobrą sprawę w takie protokoły komunikacyjne, które, no powiedzmy sobie, mają taki konferencyjno-biznesowy charakter. I to jest jedno, i rozwój tego, i być może dzięki temu i my, i publiczność, ale być może też i nie wiem, korporacje, które zajmują się dostarczaniem nam wielu jakby możliwości komunikacyjnych, z których korzystamy, też zwrócą uwagę na to, że jest tu możliwy rozwój. No i teraz na pewno to, co powiedziałaś o tym, że ten rodzaj kontaktu wniósł coś nowego, myślę, że dla szerszej publiczności wniósł rzeczywiście coś nowego, bo po prostu zwrócił uwagę na to, że można komunikować się trochę inaczej. No ale z drugiej strony też, moim zdaniem, to w ogóle cała ta sfera online'owa jest fantastyczna, jeżeli jest komponentem szerszych możliwości, szerszej, nie wiem, przepływów energii, innych kontaktów. Gorzej jest wtedy, kiedy dla jakiejś części z nas stała się po prostu jedynym dostępnym środkiem komunikacji. No i tutaj, jeśli jest jakiś taki przesyt, to on nie wynika, to on przede wszystkim wynika z braku kontaktów, braku energii, choćby takich, jakie nie wiem, czujemy, oglądając dobre wystawy, komunikując się z innymi ludźmi, będąc jakby też i w takim miejscu, powiedziałbym, zwiększonego przepływu energetycznego.
No właśnie, a wy jakby na Evro jednak chyba rezygnujecie trochę z tego przepływu energetycznego, bo rozumiem, że mieliście wersję oszczędnościową, czy też taką...
Nie, myślę... To nie jest wersja oszczędnościowa, nie nazwałbym tego tak, bo wiesz co, oszczędność to się od razu kojarzy z coś, że my z czegoś rezygnujemy, że my z czegoś musimy zrezygnować. To jest coś takiego, że czym innym jest poszukiwanie, wiesz, no tak jak powiedziałem, wiesz, WRO miało takie momenty, w którym miało, nie wiem, edycje, które oglądały o grubo ponad 100 tysięcy widzów, ale też miało w pierwszym etapie swojego istnienia jakby taką publiczność, która miała kilka tysięcy i która była jedną po prostu z najbardziej niesamowitych publiczności, jaką w ogóle może mogło sobie wymarzyć wydarzenie artystyczne. I wiesz, no to są dalej kwestie, jak powiązać jedno z drugim, co z tego zostaje. Co z tego zostaje w doświadczeniu, co z tego zostaje również w refleksji. Więc to nie jest to, że myśmy się nagle stali oszczędni, bo tak z tą oszczędnością to też nie jestem takim pewien. Na pewno staliśmy się uważni. Więc staramy się, wręcz przeciwnie, budować takie przepływy energetyczne, które jednocześnie będą pozbawione szeregu uciążliwości. Stąd jednak to, że nie robimy jednego wielkiego otwarcia tak jak kiedyś. Wynika z jednej strony oczywiście z tego, że to dzisiaj nie miałoby specjalnego sensu, bo co z tego, że zrobilibyśmy wielką wystawę, czy wielkie wystawy, skoro moglibyśmy tam wpuszczać bardzo ograniczoną liczbę widzów. Więc myślmy o tym w ten sposób. Bądźmy, dawajmy jakby jakieś najwięcej energii tym widzom, których możemy przyjąć.
Myślisz, że w takim razie czas takich dużych imprez typu właśnie Biennale, no Biennale w Rio nie jest samo, no są też te duże ikoniczne imprezy typu Biennale Wenecji, tutaj cała reszta. Czy w takim razie możemy mówić, że to jest chyba jakiś pierwszy sygnał zmierzchu tego formatu? I po prostu te, nie wiem, jakby on traci też na aktualności?
Spotkanie ze sztuką nigdy nie traci na aktualności. To znowu jest coś, z czym bym się nie zgodził, podobnie jak z tą oszczędnością. Nie widzę zmierzchu. Nie widzę zmierzchu. To znaczy zmierzch nastąpi wtedy, jeśli instytucje stracą swoją publiczność, zaufanie, staną się instytucjami zombie, które będą, nie wiem, a to jakby coraz większe, a coraz mniej będą miały, a coraz mniej będą miały treści. Nie, wręcz przeciwnie, nie myślę absolutnie o zmierzchu. Myślę o tym, że zmiana jest sprawą pozytywną, że zmierzch to jest raczej utrwalenie się w jakichś starych strukturach, niż sięganie po nowe jakby możliwości. Nawet jeśli to się wiąże z eksperymentem, nawet jeśli to się wiąże z odrzuceniem doświadczenia, to w każdym razie też i dobrą rzeczą jest, że może również z odrzuceniem rutyny, jakiegoś takiego klisze. No bo jak ma wyglądać tutaj sytuacja, w której jakby zaczyna być ważnych wiele jakby takich niedocenianych, jak sądzę czynników, a akurat w jakiś sposób tak myślę też i tu nie chcę mówić o jakichś konkretnych wydarzeniach, ale moim zdaniem bardzo dużo w sztuce się dzieje jakby z niedocenieniem publiczności, z niedocenieniem normalnej publiczności, z skierowaniem się w kierunku wyłącznie jakby środowisk opiniotwórczych. Nie mówię, że to jest źle, bo to znowu jest oczywiście niesamowicie ważne, ale to nie może być moim zdaniem ten mainstream, któremu jakby służy realizacja, to nie może być główny cel. Głównym celem jest moim zdaniem zawsze budowanie tej wartościowej, indywidualnej, bezpośredniej możliwości doświadczania sztuki, która przekonuje do siebie widzów, nawet jak jest trudna, nawet jak jest daleka od rozrywki, nawet jeśli trzeba przezwyciężyć jakiś rodzaj, powiedzmy sobie, sformatowania, jakie przynosi nam dzisiejsza jakby kultura, powiedzmy, postinternetowa, chociaż to może postinternet jest jeszcze dużo, dużo przedwczesnym terminem. Nie wiem, co mam jeszcze dopowiedzieć. Po prostu sądzę, że trzeba przyjechać do Wrocławia, przyjść na wystawę, popatrzeć i zastanowić się jakby dla samej czy dla samego siebie, czy ta droga, czy ten sposób takiego właśnie otwartego w jakiś sposób na różne interpretacje, niesformatowanego jakimiś takimi jednoznacznymi deklaracjami, czy komentarzami nadmiernymi, tylko takie otwarcie właśnie, nie wiem, na to, czy zbudowanie zaufania widza do samego siebie w tym, że to, co widzi, jest wartościowe i może po prostu ona czy on po prostu musi zwrócić się w tym do siebie jako do intencji tego, co widzi.
No albo ono, albo one, nie wiem,
one, chyba ono, osoby, tak.
Osoby. To może powiesz, Piotr, no na przykładzie tego, co teraz można zobaczyć w ramach Biennale, jak ten postulat spotkania z publicznością został zrealizowany, no, czyli co zobaczymy teraz, jak przyjedziemy do Wrocławia?
Teraz mamy wystawę Start Reverso. To jest ta wystawa, która startuje cały ten wielomiesięczny program, który będzie pokazywany w różnych osłonach, w różnych kulminacjach do końca grudnia. Więc możemy powiedzieć, że mamy teraz taką pierwszą kulminację. Na tą kulminację składają się wydarzenia, które się dzieją w różnych miejscach, znajdujących się w centrum Wrocławia, właśnie w wspomnianym przeze mnie IP Studio, w Galerii Entropia, w Centrum Sztuki WRO, w Teatrze, w Instytucie Grotowskiego, w sali Laboratorium, w Barbarze, w Strefie Kultury Wrocław. No i teraz mamy tak, mamy po pierwsze duże instalacje, które wypełniają, właściwie każda z instalacji wypełnia miejsce, w którym jest eksponowana w całości, bądź jest to seria związanych ze sobą instalacji. Zacznę od Entropii, bo tam o 17.30 żeśmy się spotkali po raz pierwszy z publicznością. Okazało się, że ta publiczność jest, że jakby spotykamy się bezpośrednio. Otwieramy wystawę, w której znajduje się akurat praca dosyć taka, powiedziałbym, interesująca i refleksyjna, ale też bardzo szczególna, ponieważ to jest trochę taka instalacja ready-made, bardzo szczególna. Ona się nazywa Minitel SE. Jej autorami są artyści, którzy sformułowali taką grupę, która się nazywa The Internet of Dead Things Institute. I to jest Benjamin Guillon i Jérôme Sinclair. To jest instalacja Miniteli. Muszę od razu powiedzieć. Minitel. I Minitel to jest taki prekursor internetu, taki dinozaur internetu. To są terminale, które właściwie na 10 lat przed rozpowszechnieniem się tego internetu, jaki znamy dzisiaj, były wprowadzone we Francji. Działały na liniach telefonicznych, były właściwie takimi terminalami, w dużej mierze jakby takimi towarzyszącymi telefonowi. Służyły łączeniu informacji, można było używać je trochę tak, jak później zaczęto używać poczty elektronicznej. Były na nim również gry, takie gry jak Snake, czy jak Tetris, pierwsza wersja, i to jest połowa lat 80. I w tych latach 80. ten Minitel zyskał gigantyczną popularność we Francji, miał 6 milionów, czy prawie 7 milionów abonentów i był pierwszą działającą taką właśnie wspólnotową siecią komputerową. Zanim zaistniał w szerokim społecznym zakresie ten prawdziwy internet, który znamy dzisiaj. No więc mamy te minitele, które do dzisiaj działają, mimo że Francja zrezygnowała mniej więcej 10 lat temu w ogóle zamknęła ten projekt. Właściciele czy abonenci tych Miniteli zostali właścicielami tych urządzeń i już wydawałoby się zupełnie nieprzydatnych. Natomiast jest bardzo interesujące to, że one konsumują mniej więcej 10% energii tego, co konsumuje dzisiejszy laptop. Pokazują nam estetykę i pokazują nam możliwość kontaktu, taką jak sprzed tych 30-40 lat, pokazując w pewnym sensie taką, powiedziałbym, ślepą odnogę ewolucji. Bo to jest taki, ten Minitel to jest taki trochę neandertalczyk. Potem przyszło Homo sapiens i ten neandertalczyk został jakby tak bez kontynuacji dalszej, czy taki dinozaur, który nagle po prostu został zmieciony z powierzchni przez inne siły. Tak jest w wypadku właśnie tego Minitela. No i to jest bardzo interesujące, to też było widać fantastycznie na tej publiczności, która przyszła i która jakby znowu zasiadła przy tych Minitelach w Galerii Entropia. Jak niesamowitym doświadczeniem kulturowym jest dzisiaj kontakt z dawną siecią. Bo ona jest czymś, i tekstowość, to, że ona na dobrą sprawę wszystko tam wygląda trochę jak poezja konkretna, trochę jak ASCII, art. Wszystko jest wyrażane za pomocą tekstu. Wszystko ma pewien rodzaj znowu odległej estetyki i samo to wprowadzenie tego znowu w obszar sztuki, zrekontekstualizowanie tego Minitela jakby z takiego już kompletnego niebytu, wydanie doświadczenia i takiego również zastanowienia nad technologią. No kurczę, jeśli to było takie, jeśli to działa, to właściwie jakie są siły, które sprawiły, że jesteśmy dzisiaj zupełnie gdzie indziej. No więc to jest ta instalacja, od której zaczęliśmy. To jest instalacja, którą przez najbliższe 2 tygodnie będzie można oglądać w galerii Entropia.
Rozumiem, że to jest takie też, przepraszam, że się wtrącę, skoro zainaugurowaliście akurat tą taką, powiedzmy, instalacją odsyłającą w archaiczne czasy internetu, to czy to jest jakiś postulat, żeby się, nie wiem, wrócić do tamtych czasów, coś przemyśleć? Czy możemy coś wyciągnąć z tego internetu?
Nie musimy wracać, wystarczy jak przemyślimy. To jest, nie. Również rewerso w żadnym wypadku nie jest wezwaniem do odwrotu, jest wezwaniem do uważności. To jest też trochę taka historia, wiesz, w historii sztuki jakby fantastycznie zdobył popularność ten termin preposteryjny wprowadzony przez jakby już kilkanaście, nie wiem, może nawet blisko 20 lat temu przez Mikebal, mówiąca o tym, że my przeszłość widzimy zawsze przez przyszłość, że ten preposteryjny to jest jakiś rodzaj konstruktu, który budujemy, to oczywiście podważa. To jest bardzo istotne, to podważa również te dawne narracje, które zostały stworzone jakby jako obiektywne, czy również narracje historii sztuki, ale narracje wszelkiej historii na dobrą sprawę. No więc to jest takie myślenie, znowu nie pokazujemy tego na pewno jako vintage technologii, a w każdym razie ten vintage nie jest tutaj tym głównym wymiarem, bo tym wymiarem jest na dobrą sprawę nasze własne doświadczenie. No i my nie musimy wracać do tego, my nie musimy wracać do jakiegoś dawnego punktu, w którym dzieje internetu potoczyły się w jakiś sposób, który byśmy chcieli dzisiaj zmienić. Nie, wręcz przeciwnie. Natomiast warto wiedzieć, warto się zastanowić nad tym, warto się zastanowić, na ile nas jako publiczności, przyzwyczajenia, czy wymagania, czy oczekiwania sprawiły, że coś się rozwinęło zupełnie inaczej niż rozwijałoby się, jakby gdyby było tylko i wyłącznie takimi techniczno-technologicznymi logikami sterowane.
No, człowiek potrzebuje bogatej wizualności, która pożera dużo więcej energii.
No właśnie, ale akurat ta bogata wizualność w Minitelu akurat dużo mniej energii pochłania. No ale w każdym razie, tu jest znowu coś takiego. Moim zdaniem bardzo wielu ważnych rzeczy w sztuce nie da się opowiedzieć. Można opowiedzieć o dyskursach, w jakich artyści wchodzą. Można opowiedzieć opowiedzieć, jakby znowu interpretować, mówić o znaczeniach. Ale mimo wszystko, jeżeli nie ma tego w samym odbiorze, jeśli nie ma tego w samym kontakcie z dziełem, to wtedy możemy go nie oglądać, bo i tak wiemy, o czym ono jest. No, ale z drugiej strony te wystawy, które robimy, one są do tego, że te dzieła, które pokazujemy, one są do tego, żeby być z nimi w kontakcie, żeby zrozumieć, że one mówią też coś same z siebie, co jest może nie takie łatwe do przekazania w sposób werbalny, wiesz, wielu naprawdę wartościowych rzeczy w sztuce nie da się tak bardzo łatwo skonceptualizować, nie da się tak łatwo przedstawić językiem dyskursu. I tutaj wrócę znowu do tych przepływów energii, bo jakby energie i sensy mają jakiś bardzo mocny związek. No i też być może dlatego sztuka jest tak właściwym miejscem do tego, żeby ich doświadczać.
No tak, a powracając właśnie stricte do sztuki, bo też są takie te hasło przewodnie tych kolejnych odsłon i tym razem to jest sztuczna inteligencja i wspólnota. Zastanawiam się, no jakby jak te prace, które pokazujecie, odpowiadają na te hasła. I co mówią o tych hasłach?
No wiesz co, no to może zacznijmy w ogóle od tej pierwszej pary tagów, właśnie sztuczna inteligencja i wspólnota. Bo to nie są dwa jakby przypadkowo zderzone tagi. To są tagi znowu, które mają tworzyć jakąś też i przestrzeń interpretacyjną, ale powiedzmy taką delikatną, mają być jakąś sugestią. Sztuczna inteligencja to jest, ciągle rozpala naszą wyobraźnię, wszyscy właściwie mają jakieś wyobrażenie na ten temat, jedni myślą o własnej podmiotowości, inni o teoriach spiskowych, inni wreszcie o tym, czy ta inteligencja będzie wreszcie pisać, tworzyć i robić wspaniałe dzieła i właściwie czym ona jest. A ona już jest i ona wpływa, to jest istotne, wpływa również na wspólnoty, ona buduje podmiotowości wspólnot, a w każdym razie jest jednym z elementów, które trzeba brać dzisiaj pod uwagę, że wspólnota to nie jest tylko dzisiaj spotkanie tych przedstawicieli jednego gatunku ludzkiego, ale wspólnota jest kształtowana przez wiele czynników, między innymi dzisiaj tym nowym czynnikiem, względnie nowym oczywiście, jest na pewno sztuczna inteligencja. Więc my przez na tą sztuczną inteligencję patrzymy trochę właśnie poprzez wspólnotę. Praca, którą pokazujemy w RO, czyli All or Nothing at All, dwojga artystów, pary artystów holenderskich, Persiena Breursena i Margit Lukas. To jest z kolei taka jakby znowu wielopoziomowa praca odnosząca się do pewnego rodzaju też i takich tropów w historii. Sam tytuł jest wzięty z piosenki, którą śpiewał jakoś w połowie XX wieku Frank Sinatra. Takiej piosenki właściwie dosyć bezpretensjonalnej, ale której tekst jednak okazał się dla artystów bardzo zastanawiający. Zafascynowała ich też choreografia filmu West Side Story. W związku z tym mamy w tej pracy, to jest zresztą rozbudowana instalacja, która pokazuje takie miasto, w którym idą śpiewające awatary, ale też te awatary pokazane są pojawiają się i to jest taki chór, który pojawia się na osobnych osobnych monitorach tworzących jakby czy anektujących całą przestrzeń galerii. No i te awatary powtarzają choreografię jednego z tańców, które były jakby takiej wojny gangów, którą West Side Story powiedzmy pokazywała. I tyle, że to już jakby nie są ludzie, to są awatary. Ta piosenka, którą śpiewają, jest po prostu taka, kurczę, to wczoraj miałem takie wrażenie i zresztą myślę, że nie tylko ja, że to jest taki syreni śpiew, że one tak śpiewają niesamowicie uwodząco i zresztą to było widać, że naprawdę spora część publiczności po prostu dała się temu syreniemu śpiewowi jakby zagarnąć. By to było fantastycznie też widać zróżnicowanie działania, jak wiele osób po prostu bardzo indywidualnie reaguje na tę instalację. Jedni chodzą jakby dołączając swój ruch jako taką choreografię wewnątrz tej przestrzeni. Inni z kolei siadają i trochę tak jak właśnie jak zaczarowani tym syrenim śpiewem. No to jest taka znowu relacja na temat świata zero-jedynkowego, na temat elementów świata, który doskonale znamy, czyli jakby takiego miasta, które jest też w bardzo taki interesujący wizualnie sposób pokazane, bo ono jest takie wyraźnie niedorenderowane. Ono pokazuje tę rzeczywistość niejako doskonałą imitację jakiejś realnej przestrzeni, tylko jako taki rodzaj trochę takiej cyfrowej ruiny, w której się poruszają awatary. No w tym wszystkim jest i przeszłość kultury, bo tutaj wspominam jakby te kolejne rzeczy, które się tutaj jako inspiracje pojawiały i które są obecne, tylko ta choreografia jest dzisiaj oczywiście zupełnie inaczej zrealizowana w ten sposób, że się po prostu programy motion control jednak analizowały te ruchy tancerzy i przekładały je na ruch awatarów, te ruchy oryginalnej choreografii West Side Story na ruchy obecnych awatarów. No i jak ja tak o tym mówię, no to wygląda trochę jakby powiedzmy sobie znowu, jakbyśmy gdzieś w jakimś gąszczu technicznym byli, a jednocześnie to jest taka praca jakby, która składa się akurat tutaj, trzeba powiedzieć, z wciągających obrazów i wciągających dźwięków i budzi taką właśnie jakby też znowu refleksję na temat tej technologiczności, która zmienia, no nie wiem, która buduje też nowe wspólnoty. Tu mamy, powiedzmy sobie, wspólnotę awatarów.
Dobrze. Zasępiłam się tą wspólnotą awatarów, bo to jest takie właśnie bardzo, powiedzmy, że utopijne, czy takie futurystyczne. Chociaż oczywiście my też sami funkcjonujemy jako awatary.
No poniekąd, ale zaraz będziemy mieli, czy tutaj mówię o sobotnim działaniu, to będzie działanie Izy Szostak, jakby choreografki, tancerki, która pracuje z, jeśli można tak powiedzieć, z ciałem realnym i ciałem tym wirtualnym, zdefiniowanym w przestrzeni. I to jest rodzaj takiego wykładu performatywnego, w której ta podwójna obecność Izy, jakby jako osoby realnej, cielesnej, wykonującej, powiedzmy sobie, pewną choreografię w realnej przestrzeni, będzie jednocześnie powiązana z tym drugim ciałem, tym znowu, mamy na to też słowa awatar, ale znowu one czasem są takie znowu jakby trochę kliszowate czy uproszczone. Dla mnie istotą jest to myślenie o własnym ciele i jego relacjach, jak o tych relacjach, też o sprawczości naszej, o granicach ciała, które są związane z istnieniem technologii w naszym najbliższym życiu, w tej technologii, która jest nam absolutnie najbliższa, a z drugiej strony często traktowana w taki sposób, jakby była neutralna, co nie do końca jest prawdą.
Owszem, nie jest prawdą.
A, no właśnie. Dobrze. Ale widzę, że zasępiłaś się tutaj bardzo tym, co mówię. Ja tak się zastanawiam, na ile to, co mówimy, jest w ogóle jakby materią dla słuchacza, bo ja też nie chciałbym, żeby to brzmiało jakoś, kurczę, strasznie poważnie. My nie robimy żadnych przestróg tutaj, to też trzeba powiedzieć. My chcemy się zastanowić, chcemy pokazać możliwość, pokazać to zastanowienie w pracach artystów, bo jakby, wiesz, no z zastanowienia dużo dobrych rzeczy wychodzi.
Dobrze, to ja jeszcze tak dopytam, jeśli mogę, bo sztuczna inteligencja i wspólnota to tylko dwa z kilku takich właśnie haseł czy przewodnich i jeszcze jest kilka innych, no, na przykład klimat, miasto, tereny sztuki, skala, artyści i artystki, ślad cyfrowy. Są to bardzo szerokie hasła. I czego się spodziewać i też jakich prac się spodziewać po takich hasłach?
No wiesz, tu akurat te hasła, tak jak powiedziałem, one są takimi trochę biegunami, takimi trochę sugestiami interpretacyjnymi, budującymi, czy jakby mającymi zbudować jakiś taki związek z jakby interpretacją programu. I rzeczywiście następnym hasłem jest klimat i miasto, a następną wystawą, która będzie jej towarzyszyć, jest wystawa Ab Aietas. To jest taki, cóż, łaciński niestety termin. Taki termin, no nie wiem, no czytelnicy współczesnej filozofii, nie wiem, Derrida, Latoura znają to słowo. Jeśli ktoś się też jakąś, nie wiem, mistyką średniowieczną zajmuje, to też gdzieś to słowo z dawnej, z pamięci wyłuszczy, a to jest innymi słowy zależność od czegoś innego, zależność jednego bytu od innych i w jakim sensie ono zależy od, właściwie kondycja ludzka jest określona tym terminem, ale również kondycja sztuki. Jak sobie pomyślimy o teoriach, no powiedzmy sobie wszelkich tych takim myśleniu, bardzo zresztą słusznym, kontekstualnym czy kontekstowym, relacyjnym, żeby się do bardziej jakby współczesnego terminu odnieść, jakby zwraca uwagę na naturę tych relacji, stara się je w jakiś sposób, stara się je w jakiś sposób, no nie wiem, wprowadzić znowu też w taki obszar szerokiego myślenia po prostu o sztuce. No i potem mamy tereny sztuki i skala. No i to znowu jakby klimat i miasto, no to dla nas jest oczywiste, kilka lat temu zrobiliśmy taką wielką wystawę Eco Expanded City, mówiącej o mieście jako o nowym środowisku, o ekologii nowego środowiska, jakim jest miasto, więc w tym kontekście klimat, dodanie do tego klimatu nie jest jakimś zaskoczeniem, bo myślimy o tym nowym środowisku, a miasto jest idealnym środowiskiem, które pokazuje, w jaki sposób wszelkie czynniki naturalne, urbanistyczne, architektoniczne, wspólnotowe, społeczne, etc. oraz medialne się w to nowe środowisko wplatają, czy jak je po prostu jak tworzą. Kolejne tereny sztuki skala. No i to są znowu dwa bardzo istotne, moim zdaniem, też nie przeciwstawienia, tylko do dopełnienia, bo siłą rzeczy w momencie też i w którym mówiłaś o tym naszym doświadczeniu pandemicznym, to ja sobie od razu pomyślałem, no to jesteśmy właśnie przy skali, że to, co kiedyś było skalą marginalną, coś, co było doświadczeniem artystów, postulatem, który był doskonale sformułowany, ale jego skala nie była widoczna. Nagle dzisiaj stało się całkowicie czymś innym ze względu na skalę doświadczania i skalę widzenia czy skalę rozumienia problemu, który się z tym wiąże.
Chodzi o takie działanie w internecie, rozumiem, tak?
Owszem, przykładem jest to, działanie w internecie, ale również tym pytaniem jest, kurczę, mamy tereny sztuki, ale jaka jest ich skala i w jakim obrazie? Jaka jest skala oddziaływania sztuki? Jaka jest skala, no użyjmy znowu tego terminu, sprawczości poprzez sztukę, czy sprawczości wraz ze sztuką? Myślę, że mamy kapitalny tutaj ten moment, w którym, co zresztą muszę zwrócić uwagę, że w ostatnim numerze magazynu Szum istnieje, jest jakby też bardzo interesujące te spostrzeżenie dotyczące tego, że młodzi artyści też zobaczyli możliwość jakby wiązania się z protestem i protest jako pewnego rodzaju bardzo istotne wyzwanie również dla sztuki. Być może buduje się tutaj jakiś rodzaj jakby znowu unii takiej bardzo ważnej, jakiegoś takiego bardzo węzła, który będzie istotnym obszarem sztuki, powiązania aktywizmu i art aktywizmu. No więc te tereny sztuki się zmieniają, tereny sztuki osiągają różną skalę. Pytanie o tą skalę, pytanie o same tereny, w związku oczywiście też jakoś tam z przemianami medialnymi, ale przede wszystkim z całokształtem przemian kulturalnych czy kulturowych, jakich doświadczamy. No i to, no więc skala niebywale rzecz istotna. I znowu dalej mamy artystki, artyści, kończymy tym, i ślad cyfrowy. No i ten ślad cyfrowy jest tutaj rozumiany bardzo znowu wieloznacznie, bo to jest jakby z jednej strony bardzo zabawne, bo to jest po prostu ślad cyfrowy, to jest w jakiś sposób dotyczy, nie wiem, dokumentacji cyfrowej, która pozostaje, która jakby pozostaje w momencie, w którym kończymy Biennale, ale to jest też pytanie o ten ślad cyfrowy w takim właśnie, o tym ecological print, o tym myśleniu ekologicznym, o tym śladzie, którego trudno się pozbyć. Czy ten ślad ma być, czy to bycie artystą i artystą, i jest w jakimś związku z tym tworzeniem szeroko rozumianego śladu cyfrowego. No i czy to ma jakieś znaczenie? Czy to ma znaczenie etyczne, estetyczne? Także oczywiście to wszystko będzie się jakby ma związek z pracami.
To ja dopytam w kontekście śladu cyfrowego, bo to jest ciekawa kwestia i na przykład ona została podjęta na zeszłorocznym Triennale Młodych, które kuratorował Marta Czyszcz, Centrum Sztuki Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Rzeźby Polskiej w Orońsku, tak.
Tak, i tam no, odpowiedzią było na to takie prace bardzo organiczne, stworzone z materiałów łatwo rozkładających się albo recyklingowych. No i takim skrajnym przykładem była rzeźba zrobiona z odchodów krowy. Były też takie prace na przykład z gliny i tak dalej. A jak na ten problem śladu cyfrowego odpowiadają prace na wrocz? Na, nie wiem, masz jakiś jeden ciekawy przykład jakiegoś artysty czy artystki, który podejmuje ten temat?
No jasne, to znaczy w ogóle śladu. Ten ślad cyfrowy jest oczywiście tutaj rozumiany też i w dużej mierze jako taki, no bo powiedzmy sobie, tematem jest generalnie rzecz biorąc ten ślad ekologiczny i pytanie, czy ślad cyfrowy jest jakoś tam ważny. Tak, są prace, które podejmują na przykład kwestie, nie wiem, myślenia takiego o jakby ekologii współczesnej komunikacji, no bo my z jednej strony wiemy, czy część z nas wie, że nie wiem, te wielkie serwery, które pochłaniały jeszcze niedawno gigantyczną ilość energii, są teraz coraz bardziej jakby przyjazne środowisku, że wiele problemów jakby takiego zanieczyszczenia właśnie poprzez jakby jak najbardziej naturalny ślad działalności cyfrowej związanej z utrzymaniem światowej sieci internetu, że on w jakiś sposób jest w trakcie rozwiązywania, no ale z drugiej strony pojawiają się wtedy te wszystkie, nie wiem, działania związane z blockchainami, z tymi kopalniami kryptowalut na przykład, czy jakby budowaniem pewnego rodzaju znowu wartości symbolicznych, które zostawiają piekielnie mocny ślad, bo one są dzisiaj niesamowicie jakby takim dzikim i gigantycznym konsumentem energii zostawiającym jakby cyfrowo, konsumują, a ślad cyfrowy okazuje się również śladem ekologicznym. Ale tak jak powiedziałem, ten reversal reduction, te performance'y, które co do których chcemy, żeby one w jakiś sposób objęły też sieć komunikacyjną, żeby też pokazać, że są wartościowe, czy jakby pokazać, że mogą być jeszcze inne formy funkcjonowania w sieci, które mogą być super dopełnieniem naszego realnego doświadczenia i że to realne doświadczenie też trzeba jakby balansować jakby ze skalą też jakby myślenia o naszym wpływie na planetę. Znowu to pompatycznie zabrzmiało, więc jednocześnie czuję, że muszę zapewnić, że program Biennale na pewno nie jest pompatyczny.
Dobrze, to ponieważ czas się powoli kończy, chciałabym, żebyś polecił naszym słuchaczom, co w najbliższym czasie będą mogli obejrzeć, tylko może weź pod uwagę, że oni nas słuchają, dokładnie powiem ci, wysłuchają tej rozmowy, bo tak, drodzy czytelnicy, nagrywamy to wcześniej, wysłuchają 19 maja.
No więc to wystawy, które ten start reverso trwa do 28 maja, to jest ta wystawa startowa, na którą zapraszamy we WRO, ona będzie parę dni dłużej, do 30 maja. I następną kulminacją jest otwarcie wystawy, która ma ten wspomniany już przeze mnie tytuł Aietas, i to będzie 18 czerwca. Wystawa będzie też powiązana z performancem Tomasza Domańskiego, wrocławskiego, ale też i w skali międzynarodowej doskonale znanego artysty. Pokażemy na tej wystawie wybrane prace, no między innymi będą to prace jednego z poprzednich laureatów Biennale, Elwina Flamingo, czyli Jarosława Czarneckiego, tego artysty, który z tym projektem, z mrówkami, symbiotyczność tworzenia kiedyś po prostu ujął niebywale jurorów nagrody krytyków i wydawców prasy artystycznej, ale też będą instalacje między innymi grupy Disnovation, która też jest jakby dawnym laureatem Biennale, ale oczywiście prace są zupełnie nowe. No, ta praca akurat Disnovation będzie nosiła tytuł Post-Growth Toolkit. Prace Adama Basanty oraz taką pracę, która jest wynikiem rezydencji w Wrocławiu, artystki takiej brytyjskiej, ale mieszkającej od dawna w Berlinie, Kat Austin. I ta Kat Austin robi projekt, który jest poświęcony obecności plastiku w...
Dobrze, Piotr, musimy już kończyć.
No dobrze.
Polecam wszystkim zainteresować się programem Reverso. Jeszcze dodam od siebie krótko, że jeszcze jest WRO Kids.
Junior WRO.
Taki, otworzyliście też stronę z archiwum filmów WRO, więc gorąco polecam. Moim rozmówcą był Piotr Krajewski, z tej strony Karolina Plinta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku Godziny Szumu.
Radio Kapitał.